Partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka.
Witam Państwa serdecznie, Codrive numer 94, jest ze mną Cezary Gutowski. Dzień dobry, Czarku, witamy w Polsce.
Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie, cieszę się, że się widzimy dzisiaj w tym takim zacnym gronie.
Jest dzisiaj z nami kobieta, przez którą mechanicy w padoku przestają robić to, co robią i odwracają się za siebie. Kobieta, której z ręki jest sam Toto Wolf. Wiadomo już, o kim mowa. Aldona Marciniak. Cześć, Aldona. Jak zawsze miło Cię gościć.
Dzień dobry.
Howdy. Ale popłynęła po zagranicznemu, po teksańskiemu, rozumiem, dobrze, podoba mi się. Dzisiaj sobie porozmawiamy o wielkim sukcesie Tymka Kucharczyka, to na pewno. Porozmawiamy sobie o tym, czy Piastri po prostu zalicza zjazd, jak to on w końcówce sezonu, czy może tam są jakieś machinacje. I porozmawiamy o tym, kurczę, no wiele razy o tym rozmawialiśmy, ale czy jest sufit Maxa Verstappena, więc o tym dzisiaj i jeszcze parę innych rzeczy, oczywiście Grand Prix Meksyku na sam koniec. No ale co, zaczniemy sobie od propsów i disów za Grand Prix USA. Chociaż przyznam ja od siebie, że chyba takie najciekawsze rzeczy to się jednak działy w sobotę. W niedzielę już potem George Russell powiedział, prawda, że tylko w pierwszym zakręcie, a potem to już nic. Więc nie wiem, czy się zgadzacie z nim, ale Aldona, proszę bardzo, props i dis od ciebie.
Wow, dziękuję bardzo, że mogę zacząć. No to w takim razie idę trochę bez niespodzianki. No, props musi trafić do Maxa Verstappena po takim weekendzie. Dwa pole position do sprintu i do wyścigu. Dwa razy wygrane wyścigi i sprint i wyścig, więc będziemy jeszcze o nim rozmawiać, ale propsa musi od nas dostać.
To disa od razu. Teraz od razu daje mi to i to.
Kurczę. Tak. Dobra, Disa dostaje ode mnie Lance Stroll za swój manewr w sprincie, który mnie absolutnie wzruszył. Po prostu jadę z koła skręconego, zero kontroli, ale jadę! Kurczę.
Good luck everybody else. Jak na tym
manewrze. Tak. Tyle dobrego, że od razu przeprosił, że jakby skumał, że to jest nawet na niego to jest odrobina.
A mógł zabić.
Tak. No. Mógł trzasnąć mechanika, a tak się wyżył przynajmniej na torze, tam gdzie bezpiecznie. No. To teraz ja, bo ostatnio dawałem ostatni. Ode mnie props dla Charlesa Leclerca, który trochę nam zapewnił, no dobra, może przesadzam, że emocji, ale pokazał, co to znaczy obrona i pokazał, co to znaczy fajna jazda. A dis dla Oscara Piastriego, który, no cóż... Dołuje, no nie dowozi. 23 punkty Max Verstappen odrobił do niego w ten weekend, nawet jeżeli to nie tylko i wyłącznie jego wina. Racing incident, mówią mądrzy ludzie, którzy są teraz po prawej stronie ekranu, tak, bo Aldona będzie w środku. Czarku, proszę bardzo, props i dis.
Komu dałeś disa, gdyż się skoncentrowałem za bardzo na...
Tak.
Bo tak miałem, byłem taki, kurde, w ogóle wszystko myślane, a potem zdałem sobie sprawę, że zabraliście mi dwa moje propsy, o których pomyślałem, a trzeciego ze świecą szukać. W sensie, że dobra, niech będzie, moja strata. Yuki Tsunoda dostaje ode mnie, znowu polecam tym samym sznytem, Yuki Tsunoda dostaje ode mnie propsa za te dwa starty. Pierwszy bardziej fartowny, drugi mniej, ale dwa razy w punktach dojeżdża i tutaj wychodzi jak fafa rafa przed oblicze reporterów i tutaj mówię, no tutaj byłem dobry. Dis natomiast dla Yukiego Tsunody za te fatalne kwalifikacje i za zwalanie winy na wszystko, co się działo po drodze. Dwa razy Lawsona, Alpine i że go źle wypuścił Red Bull, a trzeba było może za pierwszym razem zrobić dobre okrążenie jak Verstappen, to drugie by nie było popsute, więc wydaje mi się, że akurat Disa przyznam Tsunodzie, aczkolwiek mocno myślałem o Sainzu jeszcze i Albonie. Albon to w ogóle dla mnie jest jakiś fenomen. Koleś po prostu szybki, nie? Kilka razy błyśnie, a potem po prostu masakra, nie? Ale Sainz, no ale już nie można dawać więcej, więc po prostu tutaj tylko podsunąłem tak niby nie można więcej, ale tutaj sprytnie jeszcze podrzuciłem jakieś takie dwa nazwiska do hejtowania.
Ach ty!
Trzeba sobie radzić.
Tak, no ale widzisz, ostatnio Laurent Mekki powiedział, że no Tsunodzie świetnie szło w piątek i sobotę, tylko tam w niedzielę gorzej, to teraz odwrócił po prostu i teraz musi tylko złączyć to i będzie weekend idealny, już w Meksyku.
Na jakimś etapie Tsunodzie zawsze dobrze pójdzie. Zanim jeszcze odejdziemy, chciałem was spytać o ocenę sytuacji z Colapinto. Czy dobrze zrobił, czy źle zrobił, że wyprzedził Gasly'ego, bo zespół jest oburzony.
Dobrze zrobił. Moim zdaniem to jest koleś, który walczy o kontrakt. Jeszcze...
Zespół nie był zachwycony.
Zespół nie był zachwycony, to prawda. Natomiast ostatecznie z tego punktu widzenia może nie zrobił najmądrzej. Ale Gasly mu na to pozwolił, po prostu. To też w tej konkretnej sytuacji to konkretne podejście do zakrętu wyglądało w ten sposób, że to Kolapin to byłby totalnym frajerem, gdyby go nie wyprzedził. Więc...
No, mega przewaga, nie? Przed prędkości. O. Co ty, Maksiu?
No ja zgadzam się, ale jeszcze patrzę na to z tej strony, że walczy o kontrakt i faktycznie zespół niezadowolony, ale walczy w ogóle o to takie, wiecie, poczucie, jak się go będzie pamiętać, nie? Że coś tam zostanie w głowie, że coś tam wyprzedził, coś tam pojechał, jak będzie, może jak nie w Formule 1, to może w jakimś łeku coś będzie chciał się zaszyć, jednak to musi zostać. Poza tym podejrzewam, że on też walczy o to, żeby ci sponsorzy jego na przykład... jednak chcieli go tam dopalać jeszcze tymi pieniędzmi argentyńskimi, więc daje cokolwiek, żeby się tam zaczepić, że coś tam chociaż robi. Tak myślę.
To nie musi, bo oni i tak będą. Nie wiem, czy jeszcze raz...
Przepraszamy Państwa za to szuranie.
Tak, za te huki. Tak. To nie ja. Chciałem od razu
oni nie ja, u mnie działa.
Mnie to irytuje. To podejście Alpine, znaczy z jednej strony ja rozumiem ich takie, no, że jak się zespół mówi, no to nie wypada, żeby kierowca ignorował to polecenie zespołu, natomiast Pierre Gasly dojechał na 19 pozycji, jako Alpine to był 17, co oznacza, że po drodze jeszcze wyprzedził go Bortoleto, więc w sytuacji, kiedy Gasly jechał tak wolno, że wyprzedził go jeszcze Bortoleto, no to jakby po nim po prostu się zamknąć tak ciszej na tą trumną, iż po prostu dawać, że nie było sytuacji. Oni jeszcze tutaj oburzenie swoje wyrażają z idiotycznej totalnie decyzji, że on ją złamał, więc tutaj niestety to bardzo źle wróży znowu dla Alpine, bo jeżeli mają takie zasady, że...
Znaczy wiecie, przede wszystkim to jest prześmieszne, że... Przepraszam, notatki wyjmuję. To jest przede wszystkim prześmieszne, że robimy Team Orders walcząc o którą pozycję? 17 i 18. I 19 ostatecznie. No wow, w ogóle... Ludzie kochani.
Przynajmniej były jakieś emocje. Korzystając z tego momentu... Proszę.
Mam off-topa w ogóle, dygresję.
Słuchamy.
Olśniło mnie, bo jest ta dyskusja, ile miejsc powinno punktować i to jest jeden z tych punktów, których ja na przykład się totalnie rozumiem z Robertem Kubicą, bo Robert twierdzi, jest takim hardkorowym tutaj kierowcą, że powinno jak najmniej, że kiedyś zdobycie punktu to było coś, to był wyczyn, ja to doskonale rozumiem, a ja uważam, że powinno jak najwięcej kierowców punktować i po prostu no, najlepiej 20 wszystkich, albo no, może 22 też by było za dużo. Dlaczego? Dlatego, że to by lepiej oddawało jakby kunszt wszystkich kierowców tak naprawdę i zespołów, no bo w tym momencie nie byłoby tak, że poniżej pewnej pozycji, nieważne gdzie dojedziesz i co zrobisz, to i tak nie ma to większego znaczenia, a przyparcie ci w jakimś wyścigu i nagle zdobędziesz 15 punktów, nie wiadomo dlaczego i nagle jesteś wyżej niż większość kierowców, którzy są ciebie lepsi. Natomiast jeszcze jedna rzecz działa, i muszę to Robertowi podsunąć w ogóle, zobaczymy co powie, na moją korzyść. Gdyby punktowało 20 kierowców, to byłaby większa szansa, że zespoły będą brały lepszych kierowców. Znaczy nie byłoby tak, żeby sobie mogły machnąć ręką, dobra, już tam no, przynosi kasę, nie? Albo ma fajny paszport, albo tutaj lubi go nasz prezes i niech jeździ, mam jeszcze jednego kierowca. Tylko realnie musieliby patrzeć przez ten, no, przez dorobek, tak? Przez to, co przynoszą kierowcy punktowo na każdego, kogo zatrudniają, dlatego że od najlepszego do najgorszego zespołu każdy kierowca miałby znaczenie w walce o punkty i o kolejność w mistrzostwach świata i o premię ostatecznie na koniec sezonu. I to jest ten argument, który po latach przyszedł mi do głowy ostatnio.
Wyciągniemy to Robertowi. Robert po prostu zrobi wielką pauzę, nie będzie, zacznie się zastanawiać. Ale tak, ale masz rację, to jest słuszne. I ja też jestem z tego, że wszyscy niech punktują i że tak jak mówisz, czasami to 11 miejsce to jest naprawdę po świetnej jeździe, świetnym wyścigu, no a tak jak tutaj Gasly 19, no powiedzmy sobie szczerze.
No Kolapin to się ale... po fantastycznym manewrze wbrew zespołowi.
No właśnie, odważnie. Wiesz, premie może by były za punkty wtedy też. Korzystając z tego momentu, drodzy słuchaczki i osoby słuchające, jeżeli Wam się podoba ten podcast, to zachęcamy o klikanie lajków i jeżeli chcecie na przykład posłuchać następnych odcinków, a nie macie przypominajek, to można tam nacisnąć taki dzwoneczek i subskrybuj. To nam bardzo pomaga wynosić nas na wyżyny YouTube'owe, a jeżeli oglądacie na żywo, czyli jako premierę, to można używać też podbijania, potem też można używać podbijania, ale zwłaszcza przy tej premierze, to jest najważniejsze. Więc lajkujcie, podbijajcie i Cezary wtedy wrzuci zdjęcie, że jest szczęśliwy na Storiesa. Dobra, Cezary.
Mam takie podejrzenie, Maksiu, że jak do słuchaczy i słuchaczek dostajesz osoby słuchaczne, to może nas to kosztować trochę lajków, ale tutaj generalnie bądźmy, działamy z rozmachem.
Ja wyrażam swoje prywatne zdanie i do wszystkich, tak, jak najbardziej. Więc uprzejmie dziękujemy za wszystkie lajki, które zawsze się pojawiają i za wszystkie komentarze, zawsze z przyjemnością czytamy i odpowiadamy. A teraz Leo Scarro Piastri. Przepraszam, nie wiem dlaczego tak z hiszpańska chciałem, może dlatego, że ten Meksyk. Oscar Piastri, po prostu. Zaczyna się słaba końcówka sezonu w jego wykonaniu i pytanie, czy to już jest tradycja, że on po prostu jest nędzniejszy na końcu sezonu, czy może tu wcale Piastri nie jest winny, może to są matactwa, może to jest, wiecie, Master of Puppets. Proszę, Aldona, zacznijmy od tego.
To jest doskonałe pytanie. Od razu przychodzi nam analogia z zeszłym sezonem, kiedy też Piastri w końcówce odpuścił, ale pamiętajcie, że wtedy to zaczęło się od momentu, w którym powiedziano, że ma pomagać Norrisowi w walce z Verstappenem o Mistrzostwo Świata. Taka była ta tajemnicza koincydencja. Natomiast teraz się już faktycznie zastanawiamy, ja też się zastanawiam, bo z jednej strony Piastri jest gościem, który jest przez wszystkich chwalony za swoją chłodną głowę. Nawet teraz fajnie o nim mówił Lawson. Siłą rzeczy znają się od małego, pochodząc z tej samej części świata. I mówi, że to, co zawsze wyróżniało Oscara, to, że bardzo chłodno podchodzi tak do sukcesów, jak do porażek. I że to jest coś bardzo potrzebnego, coś, co robi różnicę, ponieważ w motorsporcie przeżywasz tych sukcesów i porażek bardzo dużo. Ups and downs. I że on reaguje równie stonowanie na jedno i na drugie i że to jest jego siła w walce o mistrzostwo. Ale co innego, jeżeli walczysz w kartingu, w seriach juniorskich, co innego, jeżeli po raz pierwszy w życiu walczysz o Mistrzostwo Świata. Więc ja też się zaczynam zastanawiać, czy to nie jest tak, że to jest tak inna sytuacja i tak inna presja, że to wchodzi Oscarowi do głowy, szczególnie, że od paru wyścigów wie świetnie, że nie ma zespołu za sobą. To nie oznacza, że ma go koniecznie przeciwko sobie, ale z pewnością nie ma zespołu za sobą. I w tym momencie może być tak, że on już po prostu zaczyna tego nie dźwigać, a na pewno robi się z tego jakaś seria. Od kilku wyścigów, nawet jeżeli jest w stanie coś odwrócić w samym wyścigu, to we wszystkich treningach gorszy od Norrisa, w kwalifikacjach gorszy od Norrisa. Ten bilans, który przez większość sezonu był zdecydowanie na korzyść Piastriego, teraz tylko 10-9. Norris go dogania w kwalifikacjach, więc coś tam się dzieje. Czy McLaren do tego przyłożył rękę? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to jest Oscar.
Okej, okay, no widzisz, opinie są podzielone w takim razie. Jeden z naszych widzów, Grzesio1990, napisał taki komentarz. Od 2021 roku tak mocno Maxowi nie kibicowałem. Jestem fanem McLarena od 2008, ale nie zasługują na tytuł Mistrza Świata Kierowców. Mam nadzieję, że Max ich, tu jest inne słówko, wykończy. Ciekawe, że graining Piastriemu zaczął się na 12 okrążeniu, a Lando na 18. Jakby ciśnienie za wysokie u Oskiego? Ciekawe, co? I co, Cezary? Ciekawe?
Bardzo ciekawe. To się jakieś nałożyło, że jak McLaren zdobył Mistrzostwa Świata Konstruktorów, albo już był się zbliżał do tego pewniaka, to jakby ta forma Oscara słabła. I teraz oczywiście mamy, to nie był pierwszy raz. W pierwszym sezonie ona słaba wyraźnie w końcówce sezonu, no i to był jego pierwszy sezon. W drugiej można to wytłumaczyć tym, że faktycznie no, mógł uznać, że nie będzie pomagał Norrisowi. To byłoby nawet bardzo normalne, nie? Mądre. Teraz trzeci raz pytanie, czy McLaren wykorzystuje pełną tendencję, czy jednak faktycznie, nie wiem, on się jakoś zmęczył, bo jakby na mojej obserwacji byłby to pierwszy kierowca w historii wyścigów, jakiego ja zaobserwowałem, który notuje taki spadek formy. Są kierowcy, którzy mają formę wahającą się, że w jednych wyścigach są nie do powstrzymania, jak David Coulthard swój dzień był taki, no ale mają problem z powtarzalnością, co sam Coulthard przyznaje, że tego mu brakowało. Nie trzymają tej formy cały czas dobrze, no ale to nie jest tak, że jest mega dobrze, mega dobrze, mega dobrze i nagle w końcu sezonu spadek. To mi się po prostu, może tak jest w przypadku Piastriego, może to jest ten pierwszy przypadek, który ja odnotuję, a nie wiem, jeden z wielu, bo być może wszystkich nie zauważyłem. Natomiast czegoś takiego wcześniej nie widziałem. Kolejna rzecz. Była stała strata Piastriego do Norrisa niecałe 30 sekundy w kwalifikacjach, w wyścigu to było, ktoś wyliczył, ponad 4,5 sekundy. I to się nie klei, nie? Nikt mi nie powie, że kierowca, ktoś, gdyby to było, Norris jest, nie wiem, ja wiem, że Norris jest szybszy o jedną dychę w obu sesjach. No i okej, okay, Norris, który jest szybszy, ale rzadko składa okrążenia, pod koniec sezonu się spiął, zrobił kolejne kroki, faktycznie już teraz tę swoją prędkość cały czas wykorzystuje. Okej, okay, jestem w stanie to przyjąć. Ale moment, w którym facet, który z nim walczył i go pokonywał przez większość sezonu, nagle dostaje prawie trzy dychy w kwalifikacjach obu i wyścigu jedzie prawie pół sekundy wolniej średnią prędkością, kiedy Lando naciska i to jadąc za innymi kierowcami, Piastri mając czysty tor, bo od niego jakby odjeżdżali, nie ma tempa, no to sorry, to nie... Tego nikt mi nie wmówi, to nie jest kierowca. To ewidentnie była wina bolidu. I teraz, czy to było specjalnie przygotowane przez McLarena, czy nie, to jest kwestia dyskusyjna. I nie mogę odpowiedzieć, że tak, i że nie. Ja, no niestety, jakby z moich doświadczeń w sporcie motorowym, z tych dwóch, jak się obstawia jedno albo drugie, to większe szanse, że trafisz, masz, kiedy obstawisz, że to zespół. Tak to po prostu funkcjonuje. Jest jeszcze kwestia taka, że tak jakoś dziwnie miał te, odnotowałem też taki komentarz, miał takie dziwne delty tych okrążeń, że mu szybko spadało. W sensie, że albo nagle zapomniał, jak się opony traktuje i pojechał za szybko i potem mu się psuły, albo być może ciśnienia w tych oponach były przypadkiem nieoptymalne, co jest jakby najprostszym i najstarszym numerem, jaki jest w wyścigach, którym możesz się upewnić, że kierowca, którego woli, żeby nie był z przodu przed twoim ulubionym, żeby nie był z przodu. To ciśnienie w oponach to jest pierwsza, najprostsza rzecz, jaką można zrobić i tak, że nikt ci tego nigdy nie udowodni. Szczególnie jak sobie zanotujesz, tak, wstawisz jedne, zanotujesz drugie i koniec, nie? W sensie możesz sobie kierowca mówić, nie udowodni mu, nikt nikomu tego. Więc to jest najprostsze. Więc to nas prowadzi do wniosku takiego, mnie przynajmniej, mogę się mylić, nie, jakby nie będę tutaj się zakładał o całą fortunę, ale gdybym miał wybierać między tym, że to jakby spadek formy Piastriego i go stres zżera i tak dalej, którego nie widać za bardzo poza torem, a to, że jednak McLaren ma ulubionego syna Lando Norrisa, szczególnie szef, pryncypał McLarena, mojego ulubionego syna, przybranego Lando Norrisa, to zdecydowanie no, rozsądek, doświadczenie podpowiada mi, że chodzi tutaj o ukochanego syna.
Jeśli masz rację, to mam nadzieję, że się na tym przejadą.
Ja naprawdę. Też. Myślę, że
i jeszcze mocniej myślę, że też całe środowisko w tym momencie by kibicowało Verstappenowi. Robert Smoczyński powiedział fajne zdanie w ten weekend, jak rozmawialiśmy sobie w redakcji, że przez lata dominacji Maxa tak bardzo wszyscy nie lubili Maxa, a ten sezon pokazał wszystkim, jak bardzo jest potrzebny Max Verstappen.
To jest bardzo ciekawe, bo zaraz o tym będziemy chyba rozmawiać, że właśnie nagle Verstappen dostaje całą rzeszę nowych fanów i to nie są ludzie, którzy go lubią, to są ludzie, którzy nie chcą, żeby kierowca McLarena został mistrzem świata. W tym gronie są także kibice Piastriego.
I żeby było jasne, ci ludzie nie są przeciwko któremukolwiek kierowcy, nie przeciwko Lando albo przeciwko Piastriemu, tylko przeciwko zespołowi za to wszystko, co już zrobili i o czym wiemy, a no, czego nie wiemy, to...
Zanim przejdziemy, jeszcze jedno pytanie szybciutkie. Ta kolizja w sprincie, w pierwszym zakręcie. Czyja wina?
Kurczę, wiesz co? To jest tak. Masz dwa sposoby patrzenia na winę w przypadku wypadku i kontaktu na torze. Pierwszy związany z przepisami, regulaminem, tym, czy ktoś jest do ukarania. Tutaj nikt nie był do ukarania, jest to z tego punktu widzenia incydent wyścigowy. Ale masz drugi sposób patrzenia na to. Kto mógł tego uniknąć? I to Piastri był tym zawodnikiem, który mógł do tego nie doprowadzić, a do tego doprowadził. That's the way I see it.
Tak, ja super też się zgadzam, no bo co miał zrobić ten Hulkenberg? No przecież on mu tam wystrzelił po prostu z prawej. No.
Znaczy, tak, Hulk też tam chodził po Hulkowemu, tak, ale co miał zrobić? Przecież walczył o pozycję, to jest start, no, właśnie, super wyszło, no. Więc tutaj nie może mieć żadnego pretensji o to, że walczy chłop, no, że widzi miejsce i wjeżdża. Kiedy już podjął decyzję o punkcie hamowania, no to bardziej już się nie dało. Nie? W sensie to już był pasażerem w tym momencie.
Tak jest, najbardziej odważny, nazwijmy to manewr, wykonał Piastri i najbardziej taki ambitny, licząc, że coś się stanie. Ale to, co Aldona powiedziałaś i to, co Czarek w zasadzie też powtórzyłeś, ludzie coraz bardziej odwracają się od McLarena, co jest po prostu, wiecie, takim totalnie najgorszym możliwym scenariuszem dla nich, bo oni mieli wszystko. Mieli fajnych dwóch chłopaków, mieli super social media, wiecie, ten vibe takiego najbardziej cool zespołu w całej stawce, przyszły wyniki, odbili się od dna, historia, ekstra, po czym nagle takimi rzeczami sprawiają, że trudno im kibicować, bo robi się to już powolutku tak bardzo jawne, i to wiecie, cieszenie się bez Piastriego i tak dalej. No i zyskuje na tym nagle Max Verstappen, który staje się po prostu jednym z najbardziej popularnych kierowców. I wiecie, tak jak się kiedyś śmiali na przykład, że o, tu kierowcy stoją, gadają, a Max stoi sam, to teraz się wrzuca, że ohoho, jaki Max, fajnie, unsocializing, że siedzi na telefonie i w ogóle, jak się odwraca cała narracja. I tutaj mamy kolejny komentarz, już ci zaraz Aldona oddaję głos. Jarosław Gapys 5651. Nawet ja zaczynam kibicować Verstappenowi, osoba, która zawsze kibicuje Leclercowi i Ferrari. No, ci kibice Ferrari mają to do siebie, że raczej nie zmieniają tych obiektów kibicowania, więc jeżeli już nawet ktoś taki zaczyna kibicować Verstappenowi, to naprawdę to coś znaczy, bo on jest takim, wiecie, staje się takim trochę mieczem, który przecina te wszystkie po prostu gierki i wchodzi takim czystym talentem. Zgodzisz się, Aldono?
Wiesz co, ja tylko słowo a propos tego Singapuru, bo ja tam byłam i to widziałam i tak się zastanawiam, co się dzieje, no bo wszyscy znamy harmonogram po wyścigu. Jeżeli jesteś na podium, udzielasz wywiadów, to nie jest żadna nowość. Rozumiem entuzjazm w zespole, który się bardzo cieszył, ale no serio, możesz poczekać te 2 minuty, żeby to zrobić razem. I nie wiem, czy to było przypadkowe, czy to było ostentacyjne. Widziałam, jak Piastri tylko tak spojrzał. Okej. Okay. Odwrócił się. Dobra, wiedział, że musi udzielić tego wywiadu. Dopiero potem może cokolwiek zrobić i dołączyć. Ale to było coś, co zostało zauważone w padoku. I ja bym się źle czuła. Mi by było przykro po prostu tak na miejscu Piastriego.
To jest tak jak ten słynny przypadek, że Lewis Hamilton wygrywa wyścig w Mercedesie i cały zespół świętuje. Valtteri Bottas wygrywa wyścig w Mercedesie, wraca z konferencji, a połowa zespołu już wyjechała, nie z toru.
Rosja. Chciał zrobić pamiątkowe zdjęcie i no
nie
już
było z kim, nie było bardzo. Z kim. To nie było w większości ludzi też.
No, to jest w ogóle tak, to jest mega słabe i takie, ach, no nie wiem, nie buduje na pewno właśnie tego, żeby łatwo ich było lubić, ale pytanie, za co ludzie nie lubią McLarena, bo to już chyba można powiedzieć jasno, że McLaren staje się jednym z najbardziej nielubianych zespołów. Czarku, proszę bardzo, do ciebie głos.
Myślę,
aż tak dużo tego.
Nie, bo to jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo z jednej strony jest to zespół, który się podniósł po bardzo dużym upadku i na przykład Zak Brown, co by o nim nie mówić, a to chyba, myślę, że za Zaka Browna najbardziej nie lubią, mówiąc w skrócie. No to jednak to jest facet, który ten zespół postawił na nogi i dokonał czegoś wielkiego. Czy się go lubi, czy go się nie lubi, no to nie można zaprzeczyć, że to, co najważniejsze było do zrobienia w tej ekipie, to zrobił i zrobił to na medal. Bo mają 2 tytuły Mistrza Świata Konstruktorów. Natomiast mi się wydaje, że nie lubią go za Browna generalnie, za jego jakiś rodzaj takiej buty i za to, że jednak no, jego wypowiedzi często sprawiają wrażenie, że się mocno mijają z tym, co zdrowy rozsądek podpowiada, czasami nawet z tym, co podpowiadają fakty. Wiem, że żyjemy w czasach, kiedy fakty jakby przestają mieć jakiekolwiek znaczenie, liczy się tylko narracja, ale jednak one mają, ludzie to widzą. Wydaje mi się, że nie lubią go też McLarena za Norrisa. I tutaj ja Norrisa broniłem przez lata i nadal będę go trochę bronił, bo jest jaki jest, ma prawo do swoich słabości. Ja Norrisa lubię na przykład, chociaż są to jakieś takie momenty, kiedy też widzę to jakby dlaczego być może się wypowiedział niezbyt, jakby to ująć,
zręcznie.
Nie, bo nie chodzi o parlamentarnie, chodzi o jakieś takie, no po prostu no, ma jakieś takie cechy charakteru, które no powiedzmy, może porównywanie ze Strollem to jest bardzo daleki strzał, bo Stroll to jest po prostu jakby totalne wcielenie wszystkiego, co może być najgorsze, jeśli chodzi o takie złe cechy charakteru syna bogatego taty. No szczerze, to po prostu taki chodzący przykład tego, jak można zepsuć. No dobrze, nie będę szedł dalej. No po prostu, jaki koń jest, każdy widzi, że tak się posłużę cytatem z pierwszej encyklopedii. Natomiast no mi się wydaje, że to jest taki czynnik właśnie tego Zaka, trochę takiej buty i tych ataków też na Red Bulla w dużej mierze. Nawet jak było bardzo dużo ludzi, którzy nie lubią Red Bulla, to jednak to było nie najlepsze odbierane za takie politykowanie. Nie potrafię tego nazwać jakby, może Aldona potrafi to lepiej ująć. Znaczy rozumiem, o co chodzi. Ja nie mam takiego podejścia do McLarena. Po prostu no rozumiem, jak to funkcjonuje, więc ja nie mam do nich jakby antypatii, tak Maksiu?
Ja się tylko chciałem wciąć szybko, że patrzcie, jak to się szybko zmieniło. Red Bull z tego zespołu hejtowanego, że te afery pozasportowe i tak dalej, Zak Brown jako ten, co jeszcze to tak się nie można zachowywać. Nagle Red Bull, tak, wprowadzamy nasze popraweczki, no super, wszystko działa. I wiecie, McLaren jako ci źli.
No dobra, a po aferze taśmowej będzie tak samo? Czy jednak Red Bull zostaje z łatką tych, którzy coś tam czasami zagramy nie fair play i tak dalej?
Tak, myślałem, że mówisz jakiś Sowa i przyjaciele, czy tego typu rzeczy, nie? Tak się stawiam, zmieniliśmy profil?
Nikt nikogo nie podsłuchiwał, tylko próbowali taśmę zdjąć. O tutaj, potknąłem się przez
przypadek. Tak, referencyjną taśmę trzeba tak dodać, także po prostu Red Bull dostał 50 tysięcy kary, euro. Plus 25 w zawieszeniu za złamanie procedur na pit lane i wyszło na to, ale to ja nie widziałem. Media brytyjskie tym informują, co moim zdaniem sprawia, że chciałbym usłyszeć jeszcze kilka innych opinii na ten temat, bo jakoś nie do końca ufam mediom brytyjskim, szczególnie w takim temacie. Ale to nie znaczy, że tak nie było, nie? W sensie, ale po prostu mam tutaj jakieś prowizje założone. Natomiast faktycznie się zastanawiam, jeżeli to prawda, to jakby na jaki poziom schodzi ta rywalizacja, taki już dirty fighting.
To już do końca wyjaśnijmy rzecz w tym, że Lando Norris ma przy pit wallu taśmę, która mu pomaga ustawić się dobrze w swojej pozycji na gridzie, na swój slot. I to jest po prostu taki duct tape pionowy przyklejony od tej strony.
Kacza taśma. No
tak, kacza taśma i tak jak mówi Cezary, brytyjskie media donoszą, że mechanik Red Bulla już po rozpoczęciu okrążenia rozkrzewgowego wszedł na tam, gdzie nie powinno go być, żeby tę taśmę usunąć, żeby było trudniej Lando Norrisowi. My dowiedzieliśmy się tylko o tym, że Red Bull nie zastosował się do poleceń marszali i że została naruszona procedura na gridzie, no bo już nie powinno tam w tym momencie nikogo być. Ale o co chodziło, FIA nie powiedziała, natomiast brytyjskie media dopowiedziały.
Może to jest jakiś environmentalista, jakiś ten
za dużo
działacz.
Plastiku.
Nie no, przede wszystkim robić taśmę skaczek w XXI wieku to jest jakieś totalne barbarzyństwo. Ja bym to jakby szedł tym. Ale może uciekł od pytania, chciałem powiedzieć.
Którego?
Why people hate McLaren?
A. Dlaczego ludzie nie lubią McLarena?
Bo nie lubią pomarańczowego.
Papaja to jest.
Mało, tak, papaja, przepraszam. Słuchajcie, myślę, że nagrabili sobie, próbując być świętszymi od papieża, a jednocześnie w tym wszystkim byli hipokrytami po prostu. I ludzie tego nie lubią, ludzie to widzą. Myślę, że ludzie widzą, że zespół bardziej wspiera Norrisa. Ukręcili bata na siebie swoimi decyzjami strategicznymi, tym, co się działo po Monzie, gdy tak bardzo, tak strasznie chcą być sprawiedliwi, że nie są sprawiedliwi i zapominają o tym, że na przykład wolny pit stop jest częścią ścigania, tak jak im przypomniał Piastri. Więc myślę, że za to, za pewną hipokryzję ostatecznie tak, za to im się dostało.
A drodzy widzowie i widzki, czy wy lubicie McLarena, a może na przykład lubiliście McLarena, a teraz już nie lubicie, jesteśmy bardzo ciekawi. Napiszcie nam, jak to jest z wami, a może lubiliście McLarena, a teraz kibicujecie, nie wiem, Hasowi albo komuś. To już wasza sprawa oczywiście i się w to nie wtryniam. Ale teraz przyjemny temat, myślę. Tymek Kucharczyk, mistrz Euroformuła Open. Niesamowity drugi wyścig na Monzie. To jest ciekawe, bo ja wtedy pracowałem, nie mogłem oglądać i mój brat mi napisał: ty widziałeś, co tam Kucharczyk zrobił? I ja, że nie, co się stało? I napisał: normalnie jak w autach, że język wystawił na mecie, żeby zdobyć, bo tam jest taka scena, że McQueen wystawia język i ta foto, tak, i fotokomórka mu zalicza zwycięstwo. Więc proszę, najpierw zacznijmy od Aldony, bo Cezary był na miejscu, ale pozwolę sobie zacząć od Aldony.
Słuchajcie,
opinia
wtedy
w ogóle o... Proszę, a ja na chwilkę, ja jestem, tylko na chwilę wyłączę kamerę, bo muszę tutaj sprawę techniczną załatwić z komputerem. A po drugie to... Tak, to
jest bardzo. Jednoosobistej.
Słuchajcie, my wtedy byliśmy w szale przygotowań do sesji F1. Gościem naszym był Kacper Sztuka i razem z Kacperem oglądaliśmy ten finisz Tymka. Niesamowita historia. Pozostaje tylko żałować absolutnie jednej rzeczy, że troszkę mniej kierowców startuje w Euro Formula Open i że przez to te mistrzostwa mogą być uważane za odrobinę mniej ważne niż inne, natomiast no, sukces Tymka jest nieprawdopodobny i aż ważę słowa, bo bardzo boję się, że to zostanie gdzieś rozmyte, że to nam ucieknie, że tego nie docenimy. A to jest wielka rzecz i naprawdę niech się niesie, jakich mamy juniorów. Niech się niesie po całej sportowej Polsce, co wyczyniają. Tymek ma niesamowity sezon za sobą.
Znaczy, też o tym myślałem faktycznie, tylko że w kontekście tej walki jakieś tam toczyła w całym przedziale, stawka była krótka, ale w całym jej przedziale toczyła się walka. Jeszcze na mozie było to tak ciekawe, że po prostu widać było, że no ten efekt jakby przebijania powietrza i wciągania się w cień aerodynamiczny miał większe znaczenie jeszcze niż Formuła 1 i to wiele. Tak. I teraz moim zdaniem to był przełomowy wyścig z tego względu, że myślę, że świat motorsportu po prostu w dużej mierze zobaczy, jak nie tę końcówkę, to nawet trochę więcej, ale pewnie tę końcówkę, no bo po prostu niezależnie od kategorii to było coś absolutnie wyjątkowego, łącznie z tym atakiem Tymka po prostu w miejscu takim, że na wyjściu w parabolikę, gdzie raczej no takich rzeczy się normalnie nie robi, atak udany, dzień później inny kierowca próbował zrobić to samo i no, nie pokleiło, nie wyszło, więc no, cała jego postawa w tym wyścigu pokazała po prostu, że jest kierowcą na bardzo, bardzo wysokim poziomie w tej społeczności juniorskiej. Naprawdę ten weekend by został rozegrany świetnie. Natomiast i wierzę, mam nadzieję, że to będzie taka rzecz, która właśnie, że bardziej niż tytuł, to ten wyścig jeden, ten finish, jak ktoś się wgłębi, to cała jazda Tymka w tym wyścigu może sprawić, że to, co się wydaje niemożliwe, jednak się wydarzy. No bo tutaj cały czas walka trwa o Formułę 2, jak nie Formuła 2 w tym roku, no to myślę, że cały czas jest to, co grać. Można utrzymać się w innych kategoriach motorsportu, grać o Formułę 2 w przyszłym roku, no w każdym razie oby w tym, ale w następnym, ale że po prostu, że ten jeden wyścig sprawi, że da na tyle rozpędu Tymkowi, że przynajmniej nie będzie się już musiał martwić, tak jak przez ostatnie lata, że w przyszłym roku także się dowie kilka tygodni dopiero przed pierwszym wyścigiem, w zasadzie chyba za dwa czy coś takiego, że w ogóle że wraca za kierownicę, bo tak to wyglądało. Natomiast no, z temacie Tymka to, co jest budujące i to, co trzeba powiedzieć, to, że dużą zasługę w tym, jak te losy Tymka się potoczyły, ma nasza społeczność. To jest świetna lekcja na to, żeby nie poddawać się, żeby wierzyć, żeby wspierać, bo to właśnie zrobiliśmy my, najmilsi, nasi słuchacze i widzowie, bo kilka lat temu weszliśmy w ten temat z Aldoną, jeszcze pojechaliśmy wtedy na Mistrzostwa Świata
kartingowe.
I wtedy zaczęliśmy taką misję, żeby po prostu, no, żeby nie czekać, aż się znajdzie nowy polski kierowca w Formule 1 czy w innej wysokiej kategorii, tylko po prostu no, zainteresować się wcześniej, tak jak to miało też miejsce z Robertem w moim przypadku. I żeby ich wypatrywać, doceniać, oglądać, wspierać i no, wokół tego działania zrobiła się grupka kibiców bardzo wiernych, która się wywodziła w dużej mierze właśnie z naszych kanałów. I osoba, która uratowała, bo to tak naprawdę jeden człowiek, była to firma, ale jakby decyzja jednego człowieka i ciężka praca i walka zdecydowała o tym, że ten budżet się znalazł. Odmówi. Bo to mówi nasz partner, tak naprawdę to uratował i to jest członek naszej społeczności, to jest człowiek, który się z nami spotyka na F1 vlogach czy właśnie na Codrive'ach i który przez nas jakby wszedł w kibicowanie Tymkowi i uznał, że to jest pora, żeby spróbować wkroczyć i tę karierę uratować, więc to się no, nasze zainteresowanie, nasze wsparcie i nasze zaangażowanie bardzo pomogło. I Tymkowi, miejmy nadzieję, że będzie mu dalej pomagało i także innym polskim kierowcom, więc nie bagatelizujmy tego, pamiętajmy, że mamy, może jest to sport niszowy, może nie jesteśmy, nie wiem, największą grupą fanów sportu na świecie, ale jesteśmy grupą, jesteśmy silną grupą inteligentnych ludzi raczej i to ma swoje znaczenie, to ma swoją wagę. Natomiast trzeba dodać jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, gdyby Robert Kubica nie wsparł Tymka na poziomie kartingu, no to prawdopodobnie ja bym o nim usłyszał też później, zapewne byśmy nie pojechali na te Mistrzostwa Świata kartingowe z Aldoną. Więc tu jest znowu ten moment, kiedy to dotknięcie, kiedy Robert pokazuje też jakby inicjatywę swoją wspierania młodego polskiego kierowcy i to było coś, to był taki impuls bardzo silny. I też dla innych, żeby faktycznie Tymka zauważyli i starali się zapamiętać, bo to było to wskazanie przez Roberta. A druga rzecz to jest taka, że też pomógł nam w tym Orlen. Więc nie można nie wspomnieć o tym. Więc jakby ta, jak dodamy do siebie, to są właśnie tak jak w wyścigach, te wszystkie różne elementy drobniejsze i większe, no bo jakby głos jednego fana czy zainteresowanie jest niby drobny, ale kiedy nas jest trochę więcej i razem działamy, to się z tego robi siła. Te wszystkie elementy, tak jak w motorsporcie, złożyły się na to, że mieliśmy Tymka w tym roku znowu w wyścigach, że Tymek mógł zdobyć tytuł, który jest bardzo ważny, nawet w tej kategorii z mniejszą liczbą kierowców cały czas jest to tytuł i mógł się pokazać w tym ostatnim wyścigu, po prostu zrobić też ogromny postęp w tym sezonie i to marzenie o Polaku, zresztą nie tylko jednym, ale tutaj mówimy o Tymku, w jak najwyższej kategorii wyścigów, być może kiedyś w Formule 1, ono ciągle żyje, tak? To jest nasza zasługa, kochani najmilsi, więc wyciągnijmy z tego wnioski i wspierajmy dalej polskich kierowców, wszystkich zdolnych.
Aldona, jak tutaj był u nas Michał Pol, to rozmawialiśmy o wspaniałych tytułach programów w kanale sportowym i tutaj mieliśmy idealny przykład Guto Rędzia. Bardzo pięknie to wszystko, bardzo to pięknie wszystko przedstawione. Mubi.pl jest partnerem naszego podcastu. W opisie znajdziecie link, jeżeli kupicie ubezpieczenie na Mubi.pl. Z tym linkiem to dostaniecie 100 zł zwrotu. A ubezpieczenie to ważna rzecz, nawet nie tyle ważna, co wymagana, trzeba je mieć. Więc kiedy ci się, Aldona, kończy ubezpieczenie, wiesz, na przykład?
Daj spokój, przytarłam wczoraj auto, więc ja właśnie będę korzystać z ubezpieczenia.
O kurczę,
no widzisz.
Nie mocno, ale trzy elementy. Drzwi, błotnik, próg.
Słupek?
Na wyjeździe z garażu, z którego wyjeżdżam 5 razy dziennie od 1,5 roku.
I ale nagle... to jak Senna, musieli przesunąć ścianę garażu.
Musieli przesunąć ścianę garażu, tak właśnie było. Są roboty na mojej ulicy i to się właśnie wydarzyło. Także tak, ubezpieczenie, kochani, ważna rzecz, warto mieć pełne.
No widzisz, a jakbyś miała 100 zł zwrotu, to już byś się mniej martwiła o takie
przetarcie. Taka ładna banda była.
Cały czas będzie, no.
Cały czas będzie, tylko teraz ma charakteru więcej. No. Musi, słuchaj, z drugiej strony teraz musisz przetrzeć, żeby było porówno chociaż. No dobrze. Tymek Kucharczyk był w ogóle u nas w podcaście w poprzednim odcinku. Zachęcamy też do posłuchania tego odcinka. Parę fajnych insajdzików nam tam zdradził. A teraz rubryka imienia Cezarego Gutewskiego, czyli Lewis Hamilton. I proszę. Fred Vasseur ogłasza, Lewis wrócił. No i dwa rekordy Brytyjczyka. Proszę bardzo, Czarku. Wprowadź nas w temat.
No to jest... To zabawne, bo są jakby dwa rekordy Lewis Hamilton ustanowił w ten weekend. No i pierwszy, jaki został przez brytyjskie media, które ja obserwuję, taki wywindowany, to jest taki, że pierwszy w historii kierowca, który zdobył 5000 punktów. To jest trochę tak jak ten rekord, o którym rozumieliśmy ostatnio, tych najszybszych okrążeń w wyścigu. Nie? Rekord nic nieznaczący. Tak, jeździsz odpowiednio długo, mamy system punktowy taki, jaki nie mamy. Miałeś dominujące auto przez całe lata, natrzaskałeś 5000 punktów. No brawo, nie? No super. No, ale
zwłaszcza w czasach, że teraz więcej punktów się dostaje za pierwsze miejsce niż kiedyś na przykład.
Tak. Ale a drugi, o którym nie wspomnieli, dopiero dzień później jeden ten Autosport dał, to, że 19 wyścigów bez podium, że żaden inny kierowca Ferrari nie przejeździł tylu wyścigów, nie stając na podium. A Charles Leclerc, trzeba dodać, po raz szósty w tym roku stanął na podium. Jest ten sprint w Chinach, to mnie dręczy, nie? W sensie, że jego się nie... Bo to nie jest, nie staje się na podium, ale wygrał sprint, nie? I to ja... Dla mnie... To jest, wiecie, to jest jak 1/3 wyścigu, nie? Jak z tymi obietnicami, no ale jednak, no...
Aldona, czy Lewis wrócił?
Nie wywołałem konsternację.
Nie, to bardziej chyba zastanowienie, czy Lewis wrócił, czy jednak tutaj po prostu oni się tam modlą w tych Włoszech, Boże, żeby mu pasowały te bolidy w 2026.
Słuchajcie, nie. Lewis nie wrócił. Lewis cały czas przegrywa w kwalifikacjach z Leclerciem. Dość wyraźnie, trochę bardziej wyraźnie niż, niż by chciał. Cały czas nie był na podium. Ostatni kierowca, który też miał właśnie 19 wyścigów bez podium w Ferrari, to 19 wziął i wygrał. Lewisowi jest do tego daleko. Może być to jego sezon bez podium, co by było najgorszym sezonem Lewisa Hamiltona w karierze, więc ja mam problemy z szukaniem aż tak wielu pozytywów. Tak naprawdę to sprowadzają się one do wrażenia Lewisa Hamiltona. Oczywiście wrócę, był pierwszy sezon Lewisa Hamiltona bez podium w ogóle w Formule 1, więc tak, jedyne co dobre to fakt, że jego nastrój się nieco poprawia, ale nie, ja tutaj nie ogłaszam powrotu Lewisa Hamiltona. Niech stanie na podium i wtedy pogadamy.
Jak mu nastrój się poprawia, znaczy, że się lepiej ubiera, czy jak?
Tak, nie, no tutaj wiesz, pod tym względem jego nastroje zawsze były warte podziwiania. Także tutaj, tu się nic nie zmieniło, ale no, przy okazji jest jeszcze trochę bardziej zadowolony. No.
A czy w swoim busy schedule może słyszałaś jakieś fragmenty naszego poprzedniego odcinka, podcastu, czy nie miałaś tej przyjemności?
A o którym mówisz?
Z Tymkiem.
Nie oglądałam całego, do czego nawiązujesz?
Nawiązuję do tego, co opowiedział o Ferrari, że tam jest podobno problem ze skrzynią biegów, że zrobili ją taką leciutką, że się w skrócie rozpada, i chciałem zapytać, czy ma to dla ciebie sens, czy...
To tego nie słyszałam.
Że podobno tak odchudzali, że odchudzili, tylko że się okazało, że użyli jakichś takich cienkich kompozytów, że te mocowania do skrzyni biegów odpadają przy zbyt dużych drganiach, więc muszą podnosić bolid, tak, żeby tego nie było.
Tak.
Oszczędzać.
Tak, i jestem ciekawy, czy ma to dla ciebie sens?
Ma, to się składa. To się składa i to brzmi jak Ferrari.
No,
nie jest dla nich komplementem, ale tak, to brzmi
niestety,
jak Ferrari.
Niestety, nie, tak.
Brzmi jak motorsport, a jak już motorsport to najbardziej właśnie jak Ferrari.
Tak jest. No dobrze, to jeszcze przed Grand Prix Meksyku porozmawiamy sobie o Jurku, czyli George Russell, nowy kontrakt i no cóż, mówi się, że 30 milionów funtów, no nie są to małe pieniądze. Tymczasem sam Russell powiedział, że no propozycja Toto była bardzo taka hojna, a wcale nie musiała być, mógł dużo ostrzej próbować negocjować, ale nie zrobił tego, czyli nie negocjował ostrzej, bo chciał mnie nagrodzić za to, co robię w tym zespole. No wiecie, tak 30 milionów funtów to taka niezła nagroda i trzeba przyznać, i ja sam to mówiłem od początku sezonu, że Russell jedzie świetny sezon. Na początku to w ogóle był best of the rest i wygrał w Singapurze. Czy mi się coś pomieszało? Tak, w Singapurze wygrał. I naprawdę, no nie wiem, czy można powiedzieć, że pokazuje, że jest liderem, ale no ciągnie tego Mercedesa. Tam, gdzie Antonelli nie daje rady, to Russell po prostu nie miewa wpadek. No i Aldona, czy nie wydaje ci się, że coś strasznie dużo tu kręcenia i okrągłych słówek wokół tego kontraktu?
Nie, wiesz, absolutnie jest liderem Mercedesa. Wygrał nie tylko w Singapurze, ale też wcześniej w Kanadzie po mocnym weekendzie. Także Russell, ja bym się zastanawiała, czy nie jest w top 3 kierowców tego sezonu. I pewnie dałoby się obronić tę tezę. Ja bym powiedziała, że jest top 3 kierowców tego sezonu. Natomiast jeżeli chodzi o kontrakt, tu nie chodzi o kasę, tu chodzi o reputację. Tu chodzi o to, za jakiego kierowcę Russell jest uważany przez Mercedesa. Kierowca, który dostaje 1+1, bo to jest moje rozumienie tego, co Russell podpisał, nie jest kierowcą, który jest uważany za przyszłego mistrza świata w Mercedesie. I to jest problem Russella z tym kontraktem. Że mówienie o tym, że on jest wieloletni, to jest lukrowanie sytuacji, w której cały czas Toto Wolff próbuje zrobić miejsce dla Maxa Verstappena. I robi to kosztem kierowcy, który ma znakomity sezon. Bo nie kosztem Kimiego Antonellego w tym momencie.
Pokusił mi się o twierdzenie, wczoraj w F1 Vlogu dopowiedziałem, że on dostał te 30 milionów funtów po to, żeby po prostu się zamknął w razie czego i nie marudził, że po roku jest żegnany, tylko jakby ukłonił się, podziękował ładnie i poszedł sobie do innej ekipy za dobre pieniądze. Potencjalnie lepsze dzięki temu, że dostał teraz te 30 milionów funtów. No natomiast właśnie. jeśli chodzi o te kwestie, które jest stawca, to ja bym nawet Russella postawił w gronie dwóch najlepszych kierowców tego sezonu.
Wow! Okej. Okay.
To, że jest najlepszy.
On i Verstappen, tak? Oczywiście. No, Piastri teraz. No tak, Piastri teraz po prostu co wyścig, to się łapiemy za głowę. Norris też parę razy już w tym sezonie coś pokazał. No a Russell dojeżdża, bierze to. Ale... No tak, ale Leclerc jest jednak z tyłu mocniej. No,
no i też przez zespół. Też miewał przygody, tak? Dał się wyprzedzić Lewisowi. Tak. Po błędzie w sprincie, no tam od czasu do czasu walnie w ścianę, coś czego George w zasadzie i chyba już
no, zdarzyło mu się.
Kiedy ostatnio?
No, skrzydełko urwał był w tym, w Singapurze.
No tak, ale potem nie, do tam... No okej.
Na treningu. Zastanawiam się, trening tylko, no ale...
Słuchajcie, ja się tylko zastanawiam, czy jeżeli już minie ten 2026 i na przykład Max poruszy tę lawinę, transferował, że to się zacznie wszystko mieszać, czy żeby Russell nie skończył, oczywiście biorąc skalę, trochę jak Sainz, czyli niby wszyscy mnie chcą, niby jestem takim ekskluzywnym towarem, a ostatecznie wyląduję w Williamsie, bo już w zasadzie tam było miejsce. Nie sądzę, żeby Russell wylądował w Haasie. I możliwe, że jeżeli sobie to poukładamy, że Max przechodzi do Mercedesa, więc zwalnia miejsce w Red Bullu, no to jakoś to tam się da poukładać z Russellem w mocnej ekipie. Ale zastanawiam się, czy on się nie wystawi na takie, wiecie, że... Chociaż nie wiem. Chyba no on jest lepszy niż... Wydaje mi się, że jednak byłby gorętszym towarem niż Sainz, zwłaszcza po takim sezonie. Sądzicie, że byłby gorętszym towarem niż Sainz? Czarku.
Kto?
Albo Aldono. Russell. Czy Russell, który jest nagle z kontraktem na dłoni...
No kurde, jest... sorry, nie? To jest jakieś pytanie z i czynnością fizjologiczną, nie? W sensie...
Nie, ale słuchaj, no te, patrzymy z tej perspektywie. Czy lwy? Nie, lwy po sawannie. Po sawannie.
No właśnie.
Ale przypomnijcie sobie, że jak przypomnijcie sobie, jak Sainz był w Ferrari, on był wtedy tak nahypowany, jakby po prostu miał gdzieś odejść i zdobyć Mistrzostwo Świata. To teraz patrzymy na niego z tej perspektywy Williamsa. Nie wiem, rzucam trochę bombę, może
czy
nie.
Czy Carlos to, co odwalił teraz z Bermanem, za co dostał karę, od razu oczywiście się trochę spłakał, ale przynajmniej przyjął na klatę, no to sorry, nie, ale to było słabe. I to był właśnie typowy Carlos, nie, w sensie, że bardzo szybki kierowca i błyskotliwy w rozgraniu wyścigów i no nie jest to byle kto. No ale jeśli chodzi o jakieś kwestie walki, no George też nie jest może królem pojedynków na torze, ale mimo wszystko wydaje mi się, że troszeczkę lepiej jednak wybiera swoje walki niż Carlos Sainz. Ale jestem otwarty na dyskusję. W każdym razie, gdybyście mnie pytali, którego bym wybrał kierowcę między Sainzem a Russellem, to bym się nigdy ani przez sekundę nawet nie zawahał. To jest dla mnie po prostu no-brainer, nie? George i jeszcze raz George. Ale jak ktoś wybiera, że Carlosa, to absolutnie nie pogniewam się. Wszyscy mają jakieś swoje sympatie i spostrzeżenia.
Tu blondyn, tam brunet, Aldona.
Russell. Russell, a zwierzę, którego szukałeś w lesie, to dzik.
A dzik. Taka to familiada
to
nam się trochę zrobiła.
To powiedzenie jest dzikiem.
Dzik na dziko po bieszczasku.
Słuchajcie, ja przypomniałem się, bo powiedziałem, że jak w familiadzie, wiecie, jakie jest moje ulubione w familiadzie, jakby wiecie, niezgadnięcie. Karol Strasburger mówi: od średniowiecza rozprasza mroki nocy. I pani powiedziała: czosnek? Wiecie, że wampiry coś tam pokleiło, ale...
To w jednym z 10 było to doskonałe, jak było pytanie, że tam para z tych z nocy i dni. I ktoś powiedział: Wacław i Bogumił, czy coś takiego. I pan Sztuk mówi: to by było takie nowoczesne małżeństwo. I to lata temu. Różne rzeczy się zdarzają pod presją, ach, prawda?
No. Polskie turnieje i BTS-y z nich są super. Gorzej, że teraz AI robi udawane i się czasem można naciąć, że niby coś jest prawdziwe, a nie. Grand Prix Meksyku 2025, czyli wyścig z najlepszą czołówką w sezonie, czyli mariachi grający. I będzie to wyścig tydzień przed Dniem Zmarłych, więc liczymy na wszystkie przepiękne dekoracje i na ludzi chodzących i tak dalej. Wy już dużo razy opowiadaliście swoje historie o Dia de Muertos w Meksyku, więc może zachęcamy do słuchania historycznych kodrajwów przed Grand Prix Meksyku.
A ja
może coś nowego. Ja tytułem wprowadzenia powiem tylko, bo oczywiście będziemy zaraz obstawiać i zastanawiać się, czy Max ma tu szansę, bo Aldona, mówiliśmy przed Grand Prix USA, no, że jeżeli już tutaj Red Bull sobie poradzi, to już, ale tak naprawdę to już znaczy, że sobie dobrze radzą.
Tak, ale też trzeba pamiętać, że w sumie ostatecznie Leclerc zabrał nam tę walkę Norris-Verstappen i nie zobaczyliśmy w 100% co ten Red Bull może w kontekście McLarena. McLaren wiedział, że w momencie, w którym jest ciepło, oni mają jakąś tam przewagę, nie byli w stanie tego wykorzystać, bo się męczyli z Leclerciem jeszcze do tego ten wolny pit stop. Więc tak naprawdę nie wiemy, mimo że to był bardzo spokojny wyścig Maxa, to tak naprawdę nie wiemy, co by było, gdyby Norris był od początku za nim. To by mogło się inaczej ułożyć. Natomiast w Red Bullu Grand Prix Meksyku ważne też z innego powodu. Deadline dla Yukiego Tsunody, a więc dużo się będzie działo u gościa, który dostał od Cezarego i propsa, i disa za Grand Prix USA. W całości. Natomiast a propos, wiecie, co jest też fajne. Max Verstappen w ciągu ostatnich 5 wyścigów zdobył 119 punktów. Tyle, ile łącznie kierowca McLarena. Łącznie, razem. Kurde. Gdyby tam był ten drugi kierowca. Zresztą ta rywalizacja w Mistrzostwach Świata Konstruktorów o drugie miejsce jest bardzo ciekawa. 10 punktów tylko dzieli 3 zespoły. Natomiast tu już nie ma weekendu sprinterskiego, więc nie ma tylu punktów aż do odrobienia i moim zdaniem to będzie ten weekend prawdy dla walki Maxa Verstappena ewentualnej o Mistrzostwo Świata w tym sezonie.
Tak, bo ja tu chciałem tu zacytować. Laurent McKee mówi tak: widzimy, na naszych oczach pisze się historia. Oglądanie Maxa, to jest właśnie oglądanie Maxa i to, jak jeździ. Jesteśmy zaskoczeni za każdym razem, gdy wyjeżdża na tor. Jesteśmy zaskoczeni, jak bardzo przesuwa granice, jak szuka tych minimalnych różnic, które pozwolą mu być jeszcze lepszym. Na naszych oczach pisze się historia. Ja też tak uważam i moim zdaniem to jest, docenijmy to za wiele lat albo za 15 lat. To jest tak jak to, że mogliśmy oglądać Messiego w prime, albo Ronaldo w prime, albo jak kiedyś mogli oglądać Cassiusa Clay'a, potem Muhammada Ali'ego, to jest ta sama osoba, jak walczył.
Z tym drugim Cassiusem, ten Muhammad.
Tak, Cassius z Muhammadem, tak, no najsłynniejsze walki. No te parę walk ze sobą też tam przeprowadził na pewno. Tak. Więc Czarku, po pierwsze, czy jazda Maxa to jest historia, która pisze się na naszych oczach? Po drugie, czy będzie twoim zdaniem faworytem Red Bull w Meksyku?
Jeśli chodzi o historię, absolutnie pisze się na naszych oczach. Robi się to już od dłuższego czasu w różnych sytuacjach. Zawsze mnie bawiły te dyskusje, bo są takie osoby, które na zasadzie takiej po prostu nie lubią Maxa. Nie każdy musi, prawda? Bo lubimy różnych ludzi, tak jak ktoś uwielbia Lewisa Hamiltona, to faktycznie Max Verstappen jest mocno różnym typem postaci. Każdy ma prawo do swoich sympatii, natomiast no, co innego lubić słusznie lub niesłusznie, a co innego dostrzegać lub nie chcieć dostrzegać, jaki kunszt ma ten kierowca. No ja zawsze mam takie spojrzenie, że czy jakiegoś kierowcy lubię, czy nie lubię, no to jeżeli jeździ świetnie, no to po prostu jeździ świetnie i za tego podziwiam mnie. No. Za Fernando Alonso nigdy nie przepadałem i nadal nie przepadam, ale za tym, jak jeździ, jak najbardziej. Jest absolutnie w swoim czasie fenomenalny kierowca. Teraz nie jestem do końca przekonany, może się mylę, może po prostu tego nie widać, ale no blednie na tle Verstappena. No Verstappen pisze historię naszych oczach od dłuższego czasu, nawet w tym sezonie, kiedy bił te wszystkie rekordy. Co było wiele takich interpretacji, że ma po prostu tak super bolid dominujący, że to każdy by zrobił. No nie każdy by zrobił, bo Hamilton na przykład, nie tylko on, miał bolid o wiele bardziej dominujący, co generalnie powszechnie wiadomo, w padoku Formuły 1, ludzie to wiedzą. I w życiu takich rekordów jak Verstappen nie ustanowił. No nawet wtedy po prostu liczba podium, tak, zwycięstw i punktów, no to było coś, to była historia w nudnym sezonie. To była historia napisana na naszych oczach, którą należało się cieszyć, że jesteśmy świadkami takich wydarzeń. I teraz sezon po sezonie zmieniają się okoliczności, nie zmienia się jedno, Max Verstappen nie przestaje szokować, tak, i jakby pokazywać, że przekracza kolejne jakieś granice i robi rzeczy, które się wydawały niemożliwe, także mi. No, ja też miałem jakąś taką teorię, że po prostu jest jakaś tam granica, jest jakaś granica fizycznych możliwości bolidu i wszyscy kierowcy z najwyższej półki, czyli kilku dosłownie zazwyczaj na świecie, no jak jest ta granica, to do niej dochodzą i tyle, a się okazuje, że jednak pojawił się kierowca, który jakby jeszcze ponad tą granicę wychodzi o parę procent. Coś, czego nie widziałem chyba u innych kierowców, albo już od dawna nie. Ale nie, no, to teraz musieliśmy gadać, a co by było, gdyby Senna i tak dalej. Natomiast no, to jest ewidentnie coś nowego i czy się lubi Verstappena, czy nie. No, rozsądny człowiek powinien się cieszyć tym, co widzi. To tak samo, no, jak dostajemy pyszne danie, to nie ma większego znaczenia, czy zrobił je kucharz, którego lubimy, czy taki, którego nie lubimy. Warto się jakby cieszyć tym, że jest to pyszne danie, prawda? I tak samo bym patrzył na to, co wyprawia teraz Max Verstappen w Formule 1.
Jedno słowo, jak pozwolicie, z cytatem z Fernando Alonso, bo Fernando Alonso został zapytany na konferencji czwartkowej przed Austin, co sprawia, że Max jest takim dobrym kierowcą. I powiedział dokładnie to, że Max, który ma dominujący samochód, jest człowiekiem, który wygrywa mistrzostwo po drodze, ustanawiając kilka niezłych rekordów, a gdy samochód nie jest tak dobry i nie jest najszybszy, to wciąż jest gościem, który jest w stanie dobrze pojechać w kwalifikacjach, dobrze pojechać w wyścigu, i McLareny mają wystarczająco dużą przewagę w samochodzie, żeby rozstrzygnąć to mistrzostwo pomiędzy nimi, ale jeżeli ktoś może to zrobić w samochodzie, który jest wolniejszy, to jest to właśnie Verstappen.
A w ogóle jest też Alonso stawił diga temu, trochę Hamiltonowi, że mówiąc o tym, że w 2021 roku, ale to prawda, nie, że Verstappen nie miał najszybszego samochodu i też zdobył Mistrzostwo Świata.
No, kilkoro naszych gości tutaj już mówiło, że jeżeli, no nie, no, że jeżeli w tym sezonie Max to wyciągnie, to już po prostu jest takim przekotem, że już pokłony. Słuchajcie, no 100 punktów.
To co teraz robi?
No nawet, no tak. Tak, oczywiście. Dokładnie tak. Z ciekawostek, to jest najwyżej położone Grand Prix, oczywiście, może ktoś nie wiedział, 2240 metrów, rozumiecie? To jest wyżej niż Góra Śnieżka, a oni tam będą jeździć bolidami. I to jeszcze 600 metrów wyżej, z tego co pamiętam.
Oh my, a w ogóle, God. Jak się... Jak się podjeżdżać po tych kamieniach?
Ja nie wiem, nie wiem. A to w ogóle tam się czuje to rozrzedzone powietrze, jak się jest w Mexico City? Czy nie?
Wiesz co, czuję się, jak się ląduje, bo czujesz w samolocie, że to wszystko inaczej pracuje. Natomiast ja tam jakichś wielkich sprintów nie wykonywałam, żeby mi się źle oddychało, ale pamiętam, że jak było tak bardzo gorąco, to na dużym zmęczeniu czułeś, że trochę mniej jest tego tlenu. Ale nie, myślę, że jak Cezary lądował na Dakar w La Paz, to miał trochę gorzej.
No właśnie, ja mam jakby to szczęście, że mogę porównać z wyżej położonym miejscem i właśnie w La Paz w Boliwii. I to jest wysokość 3650 metrów i tam faktycznie to się czuje już, nie? W sensie, że tam krótki oddech to jedno, ale potem jakby no, jesteś trochę taki otumaniony po pewnym czasie, pewne zawroty głowy. Są tam takie listki, które można jakby rzuć, żeby trochę lepiej się człowiek czuł, ale nie można o nich mówić, bo tam jak się nazywają, bo to jest niewskazane.
Bo nam program zdejmą.
Tak, bo nam program zdejmą. Ale to takie, one nic takiego nie robią, nie? W sensie ja tam nie czułem żadnej różnicy, jeżeli ma być szczery. Natomiast tam faktycznie, ale też mam jeszcze chwilę to inne wtopy. To też pokazuje trochę mój dziwny charakter, bo to też dotyczy różnicy wysokości. Jak się jeździ na nartach czy na desce i się wjeżdża na lodowiec na jakiejś takiej wysokości typu 2800, 3, to ja na przykład czuję już to tak powyżej 2400, 2600, jak się z tej wysokości zjeżdża, to już się czuję. Ale jak się stoi na desce na tych 3000 czy 3100 i zjeżdżasz, no to jest zadziwiające, jak szybko człowiek się męczy, gdzie z niższych wysokości to by sobie normalnie zjeżdża, a tutaj nagle nie wiadomo dlaczego, ale już ten, wiesz, już musisz się zatrzymać, bo jakoś tak się gorzej czujesz i masz krótszy oddech. A historia jest taka, że to było chyba, nie wiem, na Hintertux, czy nie pamiętam, byliśmy wtedy i była... Jestem trochę ten... Ja mam lęk wysokości. I była... Z jednej strony była taka kolejka nowoczesna, która wjeżdżała, tylko z trochę innego punktu, a z drugiej były takie dwuosobowe krzesełko bez żadnej kopuły, tylko po prostu takie krzesełko, tak jak u nas kiedyś, że ci wchodzi, ile jesteś na tych 2800, nie wiem, 2900, 3000 metrów i na tym krzesełku, na jakieś słupy po 150 metrów, czasami nad przepaścią i no tak się kiwa i tak dalej. Ja kilka razy wjeżdżałem na ten lodowiec i za każdym razem zamiast iść do tej kolejki wsiadłem na to krzesełko, po czym siedziałem i zastanawiam się, czy dlaczego to w ogóle robię sobie, nie? W sensie, że, bo ja mam naprawdę lęk wysokości i mimo tego za każdym razem zwiesić na tą kolejkę, to wsiadałem na to krzesełko.
No ale jesteś tu z nami, znaczy bezpiecznie.
Tak, przeżyłem, tak. Wszystko, nic się nie urwało i ten, i serce mi nie pękło, ale do dziś tego nie rozumiem, ale to Generalnie taki jestem.
To on taki jest, no, przyznaję, znam go trochę już. Nasze typy na Grand Prix Meksyku 2025. Proszę bardzo, zaczyna dama.
No, kochani, Lando Norris, Max Verstappen, Charles Leclerc.
Mm-hmm. Proszę bardzo, teraz gentleman.
To ja?
Tak, tak.
Zaiste, dziękuję za to wskazanie. Zastanawiam się, czy Lewis Hamilton nie stanie na podium w Meksyku. No, ale powiem tak. Max Verstappen? Charles Leclerc, Lando Norris.
To ja powiem Max Verstappen, George Russell, Charles Leclerc. I już się zacznie palić siedzisko w McLarenie, tak myślę, no. po tym weekendzie. No dobrze, dziękuję Wam bardzo. To był CoDrive numer 94 z jedyną niepowtarzalną Aldoną Marciniak.
Dziękuję.
Jedynym niepowtarzalnym również Cezarym Gutowskim.
To ja?
To? Kto? Kto ty? Oraz ja, Max Kapłon. Czy ktoś z Państwa jedzie do Meksyku? Nie.
Nie, ale polecam. Nie, Meksyk jest...
Jest super.
No ja bardzo lubię. Jest bardzo fajnym miejscem ze względu na światło, na jedzenie w tym Meksyku. Ludzie
światło?
Są też... Tak. Jadę zawsze, jak do Meksyku przylatywałem, to tam...
A nie nosisz go w sobie?
To też. No ale w samolocie trzeba ukrywać, bo by mnie, wiesz, mogli wysadzić z podejrzeniem ten. Więc mówię o tym świetle meksykańskim, że... Bo tak jest, po prostu różne miejsca na ziemi różnie wyglądają i różnie pachną. Nigdy nie zapomnę, jak pierwszy raz wysiadłem z samolotu i wyszedłem z terminalu w RPA w Kapsztadzie. I po prostu wyszedłem i ten zapach powietrza taki słodki, to był po prostu szok, nie? Jakby się
wracało. Ja tak mam zawsze w Emiratach.
Na matki. A nie, to też jest, tylko że tam inny zapach nie masz, taki też bardzo lubię. Ten taki, tak. Czujesz ten słońce i ten piach w powietrzu był. Ja też bardzo lubię, bo ja lubię te kraje. Ale w Afryce, tam na południu, to w ogóle naprawdę to było szokujące, bo na terminalu tego nie czujesz, jest klimatyzacja. Otwierają się drzwi i taki... I Meksyk ma w sobie... Meksyk kojarzy po prostu światło właśnie, że jakoś jest tak fajnie oświetlony, że to też moim zdaniem ma odzwierciedlenie zarówno jeśli chodzi o tam, nie wiem, malowania niektórych budynków, jak się w San Miguel de Allende, tak, to jest przepiękna ta miejscowość, tak, w której byliśmy. Ale nie tylko, czy w Guanajuato, jakby w kolorystykach tych domów i sztuka w ogóle też meksykańska, to się bierze z tego światła, tak samo jak i Fridy, tak, twórczość. To się moim zdaniem bierze właśnie z tego, że tam to światło tak jakieś rzeczy inaczej wyglądają, że inny wymiar piękna. O.
Formuła 1, a Frida Kahlo. No patrzcie, nikt się nie spodziewał i nikt nie wiedział, że potrzebował. Tak. Więc dziękuję Wam bardzo. Następnie 2 tygodnie przerwy i Grand Prix Brazylii. Także już niedługo. Do zobaczyska.
Ciao.
Partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka.